Gość kalejdoskopu.
A będzie nim Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Rozmawia Stanisław Jagiełło.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, kłaniam się Panu redaktorowi. Witam serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.
Ta zima po raz drugi nie odpuszczam, bo jest dużo śniegu, warunki atmosferyczne są trudne. Jak popatrzymy na tą aurę, to można by rzec, las śpi czy żyje?
Las żyje, ale też z tą trudnością nie przesadzajmy. Zimy bywały tęższe, mrozy większe, śniegi wyższe. I tutaj to, że doświadczamy w tej chwili jakiegoś tam ataku zimy niespecjalnego, bo przecież te 10 centymetrów, 20 centymetrów śniegu, tak jak leży średnio w lasach, to można powiedzieć, to jest problem dla narciarzy, bo nie ma po czym się ślizgać, a trasy narciarskie ledwo teraz ubite w Mucznem chociażby. Te mrozy, które przyszły, spowodowały, że mniej aktywne są chociażby niedźwiedzie.
Bo właśnie o to chciałbym zapytać, bo turyści o każdej porze roku patrzą na las, że jest piękny w zimie, na wiosnę, w lecie, zielony. Zawsze myślimy, czy misie już śpią, czy jeszcze nie?
Zawsze myślimy, przypomnę taką radiową historię jeszcze, gdy redaktor Zalewski, Andrzej, słynny przecież, dzwonił do mnie onegdaj przed laty, zawsze pytając o historię z niedźwiedziami i pytał, co tam z niedźwiedziami. No to wiem, że w Bieszczadach obudziły się niedźwiedzie i pewnego razu on powiedział coś takiego, a w Krośnie obudziły się już niedźwiedzie. I to było trochę prorocze, dlatego że wtedy niedźwiedzie właściwie żyło ich może kilkadziesiąt w Bieszczadach, a dzisiaj mamy według szacunków tych wiosennych około 300 osobników. One też pojawiają się w okolicy Iwonicza Zdroju, Rymanowa, Dukli, więc blisko do Krosna i nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego razu niedźwiedź przemaszerował ulicami Krosna. Ale to nie jest straszenie, tylko przypomnienie tej anegdoty. Natomiast teraz schodzą do gawr na pewno. Niedźwiedzice też obtłuszczone, te niedźwice ciężarne już na pewno są w gawrach, już przygotowują się do tych porodów, które przyjdą w styczniu, koniec stycznia, bo też pamiętajmy, że to w zimie, ten taki najbardziej martwy czas dla lasu, zaczyna się nowe życie u niedźwiedzi. Więc jeżeli pytanie było, czy las żyje? Tak, żyje. Teraz właśnie na takim nawet niskim śniegu możemy zobaczyć, jak w nocy las żyje, bo tropy jeleni, żubrów, rysiów chociażby, czy wilków znaczą to życie lasu. A ptaszęta też poszukujące właśnie pokarmu też dają nam znać, że są w lesie. Te sikory, zwłaszcza dzięcioły, tłuką się okrutnie. Sowy pohukują. Las żyje.
Ale co zrobić, żeby niedźwiedzie nie wchodziły do miasta?
Nad tym właśnie pracujemy i tutaj dyrektor regionalny lasów w Krośnie powołał zespół specjalny, zespół wsparcia terenowego, złożony z leśników. No chcemy, żeby ludzie, którzy mają wiedzę specjalistyczną, mają doświadczenie, żeby wspierali samorządy, żeby wspierali Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w działaniach takich, żeby tego niedźwiedzia zatrzymać w lesie. My chcielibyśmy, żeby niedźwiedź każdy siedział w lesie, żeby nie wychodził do ludzi. Ale do tego trzeba było zlikwidować wszystkie śmietniki przy parkingach. Do tego trzeba było wpłynąć na samorządy, żeby też zorganizowały ten odbiór śmieci w taki sposób, żeby te odpady nie przyciągały. Kompostowniki przy indywidualnych gospodarstwach przyciągają niedźwiedzie. Też trzeba to zabezpieczyć. No i kwestia zespołu, czy grupy interwencyjnej RDOŚ, która ma być powołana. I tutaj już będą takie historie związane z monitoringiem chociażby, czy zakładaniem obróż telemetrycznych niedźwiedziom, które są problemowe, ale żeby można było je śledzić, żeby można było monitorować ich wędrówek i w razie potrzeby płoszyć, chociażby przy pomocy amunicji czy broni kładkolufowej. To wskazują fachowcy, to mówią specjaliści, naukowcy, że trzeba będzie bardziej radykalne rozwiązanie, czyli płoszenie niedźwiedzi, żeby je zatrzymać w lesie, czy wywożenie wręcz niedźwiedzi sprawiających problemy w dalsze okolice. Trudno u nas już o takie okolice, gdzie niedźwiedzia można by wywieźć, jak na Syberię, i żeby nie wrócił. I nie dokarmiamy niedźwiedzi oczywiście, choć one korzystają z każdej możliwości. Jako oportuniści po prostu korzystają z każdej możliwości zdobycia pożywienia, a zamiast uganiać się za rączym jeleniem, łatwiej wejść mu do kompostownika, łatwiej przyjść, nawet jeśli nie znajdzie padliny po wilkach, to przyjdzie pod gospodarstwo i niestety tych szkód od niedźwiedzi sporo jest. Dlatego działamy, żeby ten niedźwiedź został w lesie.
Byłoby nie tak, gdybym nie zapytał o zwierzęta, którymi się chlubimy, to są żubry.
Chlubimy się tymi żubrami i tutaj trzeba wspomnieć od razu, że ta chluba ma w sobie też element dramatu, bo co jakiś czas pojawiają się u żubrów choroby. To wynika też z przegęszczenia populacji, bo przecież żyje ich tutaj ponad 800 osobników, duże stada. Teraz mamy problem z gruźlicą w tym stadzie w zagrodzie pokazowej w Mucznem. Oby tymi żubrami można było cieszyć się i ich zdrowiem. Sporo wysiłku kosztuje, żeby te żubry utrzymać w dobrej kondycji, żeby te stada były rozproszone, żeby nie dochodziło do takich chorób jak onegdaj, że to gruźlica, tam telazjoza. No niestety ten król puszczy, ten może symbol mocy, wcale nie jest taki mocny, jeśli chodzi o formę zdrowotną.
Oko leśnika inaczej widzi las. Ten żyjący, my tego czasem nie widzimy. Czas podsumowań 2025 roku. Jaki to był rok dla leśników?
Trudny, ale można podsumować jako dobry. Dlatego, że oczywiście sporo historii związanych z tymi wyłączeniami, z moratorium. Sporo historii związanych z planowaniem przy okrojonych możliwościach. Tutaj można powiedzieć, że dobry rok, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Dobry rok, jeśli chodzi o ochronę przyrody, bo przecież wspomnijmy, że w zeszłym roku właśnie w ramach takiego programu 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych na Podkarpaciu powstało 4 nowe rezerwaty i jeden zwiezło powiększony z 2 hektarów do prawie 500. To jest efekt akcji społecznej leśników. W sumie w Polsce powstało 120 rezerwatów z inicjatywy leśników. O tym trzeba mówić, bo też często zarzuca się nam tutaj takie historie związane z zaniedbaniami z ochrony przyrody, z zaniedbaniami, jeśli chodzi o gospodarowanie w lasach. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe ma gospodarować w lasach, a nie wyłącznie zostawiać je bez żadnych zabiegów. Tu ścierają się różne poglądy, tutaj też jesteśmy otwarci na debatę społeczną, na debatę publiczną, jeśli chodzi o plany urządzenia lasu, czyli ten absolutnie kluczowy dokument w nadleśnictwie, który na 10 lat wydaje dyspozycje dla nadleśniczego i dla leśniczych, jeśli chodzi o działania. Tutaj warto to o tym mówić, że społeczeństwo ma możliwości wpływania na kształt tych planów, ale jeżeli te plany już są, no to trzeba je realizować i za to odpowiada już nadleśniczy. Ale też są historie związane z takimi ciekawymi pracami, jak chociażby Zielony Pierścień Rzeszowa. Słychać było już w mediach o tym.
Mówiliśmy o tym.
Właśnie, a to jest taki pomysł, żeby udostępnić lasy mieszkańcom tej metropolii rosnącej przecież, bo 200 tysięcy ludzi nie musi siedzieć w mieście, bo w mieście mają zaledwie 138 hektarów lasu. I ten las w mieście, zarządzany przez Lasy Państwowe oczywiście, będzie takim lasem Las Dębina i Las Słocina, to nadleśnictwa Głogów i Strzyżów. I to będzie las udostępniony do rekreacji, do wypoczynku, do badań naukowych, bo też w projekt włączony jest, prócz Urzędu Miasta Rzeszowa, jest włączony Uniwersytet Rzeszowski i tam studenci będą odbywać praktyki, chociażby zajęcia. To też ważne. Pomysł jest taki trzystrefowy, można powiedzieć. Pierwszy pierścień to lasy w mieście, drugi to lasy poza miastem, ale tak na wyjście z tego miasta, las na co dzień, można powiedzieć, i las na weekend. I w tym projekcie przewidziano prawie 15 700 hektarów jako lasy o specjalnym znaczeniu, lasy o zwiększonej funkcji społecznej. I to będzie budowa ścieżek przyrodniczych, to będzie budowa tras spacerowych, mostków, miejsc postoju pojazdów, bo tych bardzo brakuje w naszych lasach, a także tras konnych, bo się okazuje, że koniarzy wokół Rzeszowa jest sporo. Tutaj te inicjatywy są spięte, cały rok pracy przecież, spięte w taki duży program. On będzie miał kilka lat na realizację, ale też koszty wychodzą w dużych milionach i dlatego też trzeba rozłożyć to na dłuższy czas. Zielony Pierścień Rzeszowa w każdym razie to pomysł dyrektora regionalnego z Krosna, ale we współpracy z miastem Rzeszów i z Uniwersytetem Rzeszowskim będziemy realizować w najbliższym czasie.
A jak popatrzymy na inne miasta w Podkarpackie, czy rzeczywiście tych zielonych miejsc, tak to nazwijmy, w nawiasie lasy, brakuje mieszkańcom?
Mieszkańcom Podkarpacia lasu lasu nie brakuje. Natomiast jeśli chodzi o sam Rzeszów, ponieważ się rozrasta bardzo i oczekiwania też mieszkańców są duże, tę ofertę ciekawiej zrobić. Stąd ten zielony pierścień Rzeszowa, który angażuje nadleśnictwa nie tylko Głogów i Strzyżów, te najbliższe, ale również Leżańsk, Kańczugę, Kolbuszową, aż po Tuszymę, gdzie te trasy konne właśnie, gdzie te konie, chociażby koniki polskie są hodowane, gdzie ten poligon Blizna, ten położony w lasach przecież dawny niemiecki poligon, to też atrakcje kulturowe, które mają przyciągać ludzi, wyciągać ich z miasta do lasu.
To może czas, aby właśnie pokazać dzieciom konie i końmi dojechać.
Też takie możliwości są. Tych tras konnych na Podkarpaciu można liczyć w setkach kilometrów już. Przypomnę o tym najdłuższym szlaku konnym, Brenna Wołosate. Przecież przebiega przez Beskid Niski, Bieszczady, właśnie głównie lasami. I to znakowany 20 parę lat temu jest użytkowany, to ważne.
Ale las to także pewna historia. Leśnicy dbają o tą historię.
No dbamy, bo to nie tylko przypominanie o tym, co działo się w lesie, ale też dbałość o leśne mogiły, cmentarze, kapliczki, zabytki generalnie, bo to jest ponad 500 obiektów, które no można uznać za zabytkowe. Nawet zabytkowe leśniczówki, zabytkowe obiekty nadleśnictw, chociażby dwór w Rymanowie. Tych obiektów, które warto chronić w lasach, trzeba chronić w lasach, jest naprawdę sporo. Dlatego też specjalny zespół powołany przez dyrektora RDLP w Krośnie do spraw dziedzictwa kulturowego, tego leśnego dziedzictwa kulturowego. W jego skład wchodzą emerytowani leśnicy, historycy, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Muzeum Skansen w Sanoku nie ma tych leśnych motywów. Mamy sektor leśny w Kolbuszowej, to leśnictwo Puszczy Sandomierskiej tam jest reprezentowane, ale pamiętajmy, że Bieszczady mają swoją specyfikę, jeśli chodzi o leśnictwo, że przedwojenne Bieszczady i powojenne Bieszczady, dwa różne światy. Budowali drogi, mosty, leśniczówki, osady robotnicze, hotele robotnicze, bo trzeba było te Bieszczady zalesić. Dziś efektem właśnie tych działań są te zielone Bieszczady. Chcielibyśmy, żeby został taki klimat tych dawnych lat, tych zawodów leśnych chociażby, jak wypalacze węgla, dziegciarze, maziarze, parki konne, bo przecież konie w lesie już nie pracują dzisiaj praktycznie. A jeszcze 30 lat temu żało ponad 500 koni pociągowych, które pracowały przy zrywce drewna. Tego nie zobaczymy już. Nie zobaczymy też leśniczówek budowanych według wzoru z 1938 roku i być może warto ocalić taki element kulturowy. To leśnictwo dało Bieszczadom dzisiejszą postać. To chcielibyśmy, żeby w Skansenie Sanowskim mogli turyści zobaczyć. Dziś ta świadomość jest coraz mniejsza niestety, jeśli chodzi o działalność leśną, bo ludzie uciekli od lasu. Ludzie wyszli z lasu, nie tyle zeszli z drzewa, wyszli z lasu po prostu. Mieszkając w wieżowcach, często mają taką świadomość. Niestety często spotykamy się z tym u dzieci, u młodzieży, że ta świadomość natury jest bardzo słaba.
I właśnie o tym rozmawiamy. Las żyje nie tylko zielonymi liśćmi, zwierzyną, ale żyje historią. Żyje tym, o czym teraz rozmawiamy. Cały czas żyje.
Las żyje, więc zapraszam, żeby w tym zimowym lesie odnaleźć jego życie, bo teraz właśnie po tropach można zobaczyć, jak ono jest bardzo bogate.
A zapraszał rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pan Edward Marszałek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Stanisław Jagiełło.